Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dziś 31 stycznia, tłusty czwartek. Przed mikrofonem Piotr Rosuchowicz, a za szybką studia realizujące audycję Grażyna Chmurska i Bob. Po dzienniku nadamy przegląd codziennej prasy francuskiej przygotowany przez Piotra Błońskiego i Jannę Benhardt, kącik europejski Katarzyny Zawickiej, kronikę salony i wystawy Piotra Błońskiego, notatnik paryski przygotowany przez Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej i magazyn o muzyce ze świata Agnieszki Kumor. A oto skrót najważniejszych wiadomości. Z wyścigu do fotela prezydenta USA wycofują się demokrata Edwards i republikanin Giuliani. Amerykańska Rezerwa Federalna ponownie obniża stopę procentową. Wojsko amerykańskie ostrzeliwuje z Afganistanu skupiska Al-Kaidy w Pakistanie. W Addis Abebie rozpoczął się 10. szczyt Unii Afrykańskiej. Głównym tematem rozmów jest sytuacja w Kenii. W Atenach odbyła się uroczystość pogrzebowa patriarchy greckiego kościoła prawosławnego arcybiskupa Christodoulosa. Tu Paryż, RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Katarzyną Zawicką i Piotrem Błońskim. Z wyścigu do amerykańskiej prezydentury wycofali się po prawyborach na Florydzie demokrata John Edwards i były burmistrz Nowego Jorku, republikanin Rudolph Giuliani. Ten ostatni wezwał wszystkich swoich zwolenników do udzielenia poparcia Johnowi McCainowi, który wraz z senatorem z Massachusetts, też republikaninem, Mittem Romneyem, przygotowuje się do superwtorku, który ma 5 lutego w kilkunastu stanach prawie ostatecznie zadecydować, który z nich ma większe szanse na nominację z ramienia partii republikańskiej. Jeśli chodzi o partię demokratyczną, to na polu walki pozostają Barack Obama i Hillary Clinton. Już w najbliższą środę powinniśmy wiedzieć, który z nich obojga ma większe szanse na nominację do listopadowych wyborów prezydenckich. W nocy z czwartku na piątek odbędzie się debata telewizyjna między Obamą a panią Clinton.
W środę amerykańska Rezerwa Federalna ponownie obniżyła swą stopę procentową, tym razem o 0,5 punktu. W ciągu tygodnia została ona więc obniżona z 4,25% do 3%. Mało tego, z wypowiedzi prezesa Bena Bernanke wynika, że to jeszcze nie koniec i że w razie potrzeby będzie jeszcze niższa. Następna obniżka sprawiłaby, że stopa realna byłaby zerowa lub negatywna, bo stopa inflacji wynosiła w ostatnim kwartale ubiegłego roku 2,7%. Mówiąc obrazowo, bank centralny dopłacałby do pożyczanych pieniędzy, tak jak już czynił w latach 2002-2003, by ożywić gospodarkę i uprzedzić ryzyko deflacji. Strategia Rezerwy Federalnej świadczy o jej poczuciu realnego zagrożenia wzrostu gospodarczego w USA, który z 4,9% w trzecim kwartale 2007 roku spadł do 0,6% w kwartale czwartym. Chodzi więc o to, by ulżyć gospodarce w oczekiwaniu na efekty planu ożywienia wzrostu wylansowanego przez prezydenta Busha. Dodajmy, że plan ten opiewający na 140 miliardów dolarów ulg podatkowych został nieco przekształcony i poszerzony do 147 miliardów przez Komisję Senatu. Obniżenia amerykańskiej stopy procentowej spodziewano się na rynkach finansowych, niemniej spowodowała ona falę wyprzedaży dolara, skutkiem czego jego kurs obniżył się w stosunku do innych walut, najsilniej w stosunku do euro, za które przejściowo płacono dziś rano ponad 1,49 dolara. Europejska stopa wynosi 4%, a prezes Europejskiego Banku Centralnego, Jean-Claude Trichet, zapowiada, że jej obniżenie nie wchodzi na razie w grę, gdyż inflacja w strefie euro przekracza 3%. Wszelako prezes Eurogrupy Jean-Claude Juncker przyznał dziś, że gdyby różnica kursów euro i dolara zwiększyła się gwałtownie, byłoby to niebezpieczne dla europejskich eksporterów.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. O opublikowanym w środę raporcie Winograda mówi nasza korespondentka z Jerozolimy Ewa Ludkiewicz.
Już od roku spodziewamy się ostatecznych wyników Komisji Winogrodu. Komisji, która powstała w celu zbadania wniosków fiaska II wojny z Libanem. To, że tego samego dnia spodziewano się i faktycznie była burza śnieżna w Jerozolimie i północnej części Izraela, częściowo odebrało uwagę od zapowiedzianego dnia raportu Winograda. Trzeba przypomnieć, że kiedy w Jerozolimie, która jest siedzibą rządu Izraela, jego premiera, pada śnieg, całe miasto jest sparaliżowane i wszyscy myślą tylko o tym, żeby siedzieć bezpiecznie w domu. Ale spotkanie Winograda z Olmertem odbyło się, a w telewizji można było oglądać dziennikarzy czekających godzinami w burzy śnieżnej na wyniki spotkania. Druga wojna z Libanem, sama nazwa jest czymś bardzo swoistym dla Izraela. Trwała 34 dni, zginęło w niej wielu żołnierzy izraelskich, a także cywili i oczywiście wielu po stronie libańskiej. Wojna ta była przedmiotem bezustannej krytyki i dyskusji. Można powiedzieć, że jeszcze bardziej doprowadziła do podziału w społeczeństwie izraelskim. Co doprowadziło do tej wojny? Rząd izraelski z premierem Olmertem na czele wypowiedział wojnę organizacji Hezbollah, która operuje w północnej części Libanu, po tym jak Hezbollah porwał w granicy dwóch żołnierzy izraelskich. Tego samego dnia Hezbollah zaczął ostrzeliwać rakietami miasta na północy Izraela. Komisja Winograda została powołana po wojnie, ponieważ duża część społeczeństwa izraelskiego uważała, że wojna była źle prowadzona i domagała się podania się do dymisji odpowiedzialnych włącznie z Olmertem. Tym bardziej, że Hezbollah w dalszym ciągu znajduje się na granicy z Libanem, a porwani żołnierze nie wrócili do domu i los ich jest nieznany. Trzeba przyznać, że to, że tego rodzaju komisja została w ogóle powołana, pokazuje, że przywódcy Izraela gotowi są przyjąć krytykę. To świadczy o bardzo pozytywnym systemie politycznym i społecznym tego kraju. Tym bardziej, że wyniki komisji nie są bardzo optymistyczne. Biorąc pod uwagę specyficzną strukturę Izraela, gdzie wojsko jest częścią integralną i systemu politycznego i społecznego, to, że komisja stwierdziła, że przywódcy wojska nie byli dość przygotowani do tego rodzaju wojny, jest dość dużym ciosem. Osobiście premier Olmert jest dosyć zadowolony z wniosków komisji, która właściwie oczyszcza go z odpowiedzialności. Wielu jednak, a szczególnie rodziny zabitych i porwanych żołnierzy, uważają, że Olmert musi wyciągnąć wnioski i odejść. Wprawdzie Olmert miał swoich wojskowych doradców. Ich już w tej chwili nie ma. Mówimy o ministrze obrony Perezie i szefie sztabu Danie Halutz, którzy dziś są na innych stanowiskach. Ale to nie znaczy, że odpowiedzialność premiera, który według konstytucji jest też odpowiedzialny za wojska, jest mniejsza. Doradcy są tylko doradcami. Decyzja była jego. Czy możemy spodziewać się jakichś zmian? Tego nie wiemy. Na razie wnioski komisji zostaną dobrze przeczytane i przerobione przez media, a potem może trafią, jak to się często dzieje, do jakiejś szuflady. Zaśnieżone Jerozolimy, Ewa Lutkiewicz.
To Paryż, Radio France Internationale, a to dalszy ciąg naszych wiadomości. W Pakistanie, w północnej części regionu Waziristan, siły amerykańskie dokonały ostrzału pozycji mających tam przebywać terrorystów z Al-Kaidy. Zginęło 13 osób. Rakiety amerykańskie typu Predator wystrzelone zostały z sąsiedniego Afganistanu. Gubernator położonej na południu kraju afgańskiej prowincji Helmand, Haji Mohammad, poinformował, że w wyniku przeprowadzonego przez talibów w jednym z miejscowych meczetów zamachu samobójczego śmierć poniosło w czwartek 7 osób. Zamach samobójczy przeprowadzono także w stolicy kraju Kabulu. Tym razem skierowany on był przeciwko pojazdowi afgańskiej armii. 5 osób, w tym 4 osoby cywilne, zostały ciężko ranne. W Addis Abebie rozpoczęło się posiedzenie 10. szczytu Unii Afrykańskiej. Zdominowane ono jest i będzie przez zaognioną sytuację w Kenii. W posiedzeniu udział bierze delegacja z Nairobi pod przewodnictwem kontestowanego prezydenta kraju Mwai Kibaki. Prowadzący negocjacje między Kibakiem a szefem opozycji Odingą, były sekretarz generalny ONZ Kofi Annan zawiesił na razie rozmowy. Przybyły do Addis Abeby aktualny szef ONZ Ban Ki-moon zapowiedział, że w piątek spotka się w stolicy Kenii z Kibakiem i Odingą. ONZ-owska Rada Bezpieczeństwa wydała oświadczenie potępiające wydarzenia w Kenii i wzywające obie strony do natychmiastowego wstrzymania krwawych walk i wprowadzenia w kraju trwałego pokoju.
Papież Benedykt XVI stwierdził, że obowiązkiem Kościoła katolickiego jest interweniowanie w trudnych i złożonych problemach bioetycznych, aby przypominać etyczne i moralne pryncypia. Papież poruszył tę kwestię z uczestnikami Zgromadzenia Walnego Kongregacji Doktryny Wiary, których przyjął w czwartek w Watykanie. Hierarchia Kościoła nie musi interweniować przy okazji każdego odkrycia naukowego, ma jednak obowiązek przypominać podstawowe wartości etyczno-moralne. Papież od kilku miesięcy nie wypowiadał się w sprawie sprawie bioetyki. Teraz jednak zdecydowanie potępił zamrażania ludzkich embrionów, próby klonowania dokonywane na komórkach płodów, zapładnianie in vitro. Benedykt XVI podkreślił, że jeśli istoty ludzkie mogą być selekcjonowane, porzucane, zabijane, używane jako materiał biologiczny, to przestają być traktowane jak ktoś, a są traktowane jak coś, co jest w pełnej sprzeczności z pojęciem godności ludzkiej. Kościół w pełni popiera rozwój biomedycyny, która otwiera perspektywy dla nowych terapii, w szczególności zaś doświadczenia na komórkach macierzystych, ale nie na embrionach, pod warunkiem jednak, że postęp naukowy będzie się odbywał przy pełnym poszanowaniu każdej jednostki ludzkiej, przypomniał Benedykt XVI.
Dziesiątki tysięcy Greków wzięło udział w pogrzebie patriarchy greckiego kościoła prawosławnego, arcybiskupa Christodoulosa. Uroczystościom pogrzebowym, które odbywały się w ateńskiej katedrze prawosławnej, przewodniczył patriarcha Konstantynopola i wszystkich prawosławnych Bartłomiej I. Wzięły w nich udział także wysokie władze państwowe, prezydent Karolos Papoulias i premier Kostas Karamanlis.
W Pradze wszedł w czwartek na ekrany kin film dokumentalny ukazujący kulisy oficjalnego życia Wacława Havla w czasach, kiedy pełnił on funkcję prezydenta Czech. Niestety bohater wieczoru był nieobecny z powodu hospitalizacji w wyniku zatrzymania akcji serca. W krótkim przesłaniu w czasie oficjalnej premiery filmu 71-letni Havel zażartował: bardzo się cieszę, że przybyliście tu tak licznie. Mam nadzieję, że nie wyjdziecie stąd myśląc: dosyć Havla. Dokument zatytułowany Obywatel Havel został stworzony w oparciu o materiały nakręcone między 1993 a 2005 rokiem przez jednego z przyjaciół prezydenta, Pawła Kuteckiego. Dotychczas żaden inny polityk nie zgodził się na tak wszechstronne i tak otwarte upamiętnienie jego działalności politycznej i życia prywatnego. W dokumencie pokazano Havla w czasie tworzenia rządu, strapionego przed hospitalizacją, doradzającego Rolling Stonesom w wyborze restauracji, denerwującego się na źle uprasowane koszule czy niecierpliwiącego się w czasie oficjalnego zdjęcia. Na filmie widać również kilka innych znanych osobistości, takich jak George W. Bush, Bill Clinton czy Jacques Chirac. Premiera międzynarodowa filmu Obywatel Havel przewidziana jest na 11 lutego w ramach festiwalu Berlinale.
Był to dziennik Radia France International, ale słuchają Państwo Paryża. A oto przegląd francuskiej prasy, przygotowany dzisiaj przez Annę Benhardt i Piotra Błońskiego.
Aresztowanie w Moskwie w ubiegłą środę niejakiego Siemiona Mogilewicza pozostałoby jedynie tematem kroniki kryminalnej, nieodłącznej od układów rosyjskiego biznesu, gdyby nie pełna satysfakcji reakcja ukraińskiej premier Julii Tymoszenko, która skomentowała to zdarzenie w czasie swojej wizyty w Brukseli. Czytamy w artykule L'Or Marchand w Le Figaro. Kim jest Siemion Mogilewicz, który został osaczony przez 50 żołnierzy specnazu przy wyjściu z lokalu, gdzie popijał herbatkę, z przedsiębiorcą z branży perfumeryjnej, także aresztowanym i także oskarżonym nazajutrz o nadużycia podatkowe? Otóż Siemion Mogilewicz jest domniemanym szefem mafii poszukiwanym od lat 90. przez FBI pod zarzutem rozmaitych przestępstw kryminalnych, prania brudnych pieniędzy, handlu bronią i przemytu dzieł sztuki. Nigdy jednak władze rosyjskie nie zgodziły się na jego ekstradycję. Jego nazwisko? To prawdziwe, bo w Moskwie występował jako Siergiej Schneider. Powracało regularnie w związku ze spółkami Rosukrenergo i Eurotransgaz, występującymi jako pośredniczące między Gazpromem a Ukrainą w imporcie i transporcie gazu. Julia Tymoszenko w czasie swej pierwszej kadencji jako premier zleciła ukraińskim służbom specjalnym dochodzenia na temat związków Mogilewicza i Dmytry Fiertasza, oficjalnego szefa Rosukrenergo. To dochodzenie nie przeżyło upadku jej rządu. Aresztowanie Mogilewicza ma daleko idące polityczne implikacje w relacjach Kijowa i Moskwy, zaznacza autorka artykułu. Tymoszenko opowiada się za bezpośrednimi stosunkami z Gazpromem, a hodowany na prezydenta Rosji Miedwiediew od dawna deklaruje konieczność eliminowania skorumpowanych pośredników. 21 lutego Tymoszenko udaje się do Moskwy. Rzecz szczególna, jej deklaracją o harmonijnej współpracy z Rosją w dziedzinie gazowej towarzyszy wstrzemięźliwość w wypowiedziach na temat przystępowania Ukrainy do NATO. Opowiada się ona za podejściem stopniowym i za referendum, przez co osłabia stanowisko prezydenta Juszczenki. Można sobie zadawać pytanie, czy kosztem Juszczenki nie rysuje się jakaś zbieżność interesów pomiędzy Tymoszenko a Kremlem. Za ustępstwa w sprawie NATO, ustępstwa w kwestii gazu i roli Rosukrenergo, zauważa anonimowy zachodni dyplomata, cytowany przez Laure Marchand w omawianym artykule w Le Figaro. Artykuł wstępny Libération, pióra François Sargenta, jest lamentem nad Kenią, a właściwie nad mirażem, jakim Kenia była w oczach Europejczyków, póki wydawała się modelem dla całej Afryki, póki wydawało się, że mieszkają tam zgodnie 42 grupy etniczne, korzystające z szybkiego wzrostu gospodarczego, wolnej prasy i niezależnego sądownictwa. Obecnie kraj ten ogarnia spirala przemocy, czystek etnicznych, gwałtów, masowego uchodźstwa. Tak opozycja, jak partia prezydencka, bez żenady wykorzystują nienawiść międzyplemienną, która ujawniła się niespodziewanie. Rywalizacja polityczna przekształciła się w etniczną i cały kraj pogrąża się w chaosie pogłębionym przez niejednolity rozwój i masową korupcję, zbyt długo faworyzującą plemię Kikuyu, z którego wywodzi się odpowiedzialny za nadużycia wyborcze prezydent. Kenia nie jest jeszcze Ruandą, ale jak długo? W katolickim dzienniku La Croix Michel Kubler komentuje fakt rozpoczęcia w Instytucie Katolickim, czyli Katolickim Uniwersytecie Paryskim, cyklu wykładów i zajęć dla przyszłych imamów muzułmańskich. Najdziwniejsze, czytamy, jest zdziwienie tych, którzy niepokoją się, że Instytut Katolicki przyczyniać się będzie do wykształcenia muzułmańskich nauczycieli, bo imam nie jest duchownym w naszym rozumieniu tego słowa. W najlepszym razie obawiają się, że umacnia się w ten sposób inną religię. W najgorszym potępia się Instytut za przekazywanie muzułmanom wartości laickich. Ale cóż się właściwie dzieje? Trzeba podkreślić, że Instytut Katolicki podjął się zadania, przed którym skapitulowały uniwersytety laickie, jak na przykład Sorbona, a któremu nie sprostały instytucje stworzone przez organizacje islamskie. Trzeba też podkreślić, że nie chodzi tu o kształcenie w doktrynie. Odbywa się ono nie w ramach wydziału teologicznego, lecz społeczno-ekonomicznego. To nie tutaj przyszli imamowie uczą się wyśpiewywać wersety Koranu. Uczą się natomiast o historii Francji, o wartościach republikańskich, o prawie i zarządzaniu instytucjami wyznaniowymi oraz o problematyce dialogu międzykulturowego. Gdzie zatem ryzyko? Jedyne, jakiego można się dopatrzyć, jest nierozerwalnie związane z każdym spotkaniem z innością. Islam jest dziś we Francji tą innością, którą jednakże trzeba ugościć, gdyż jego wyznawcy dzielą losy całego narodu. Nie posiadają oni jednak jeszcze ani miejsc, ani instancji koniecznych, by ich religię godnie wykładać i wyznawać. A Instytut Katolicki daje gwarancję najwyższej jakości uniwersyteckiej, zarówno co do treści nauczania, jak i co do wymagań od studentów. Francja niechybnie skorzysta na wzajemnym wsparciu wiary i rozumu, konkluduje w La Croix Michel Kubler.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Popołudniowe wydanie dziennika Le Monde wzięło pod lupę przywódców afrykańskich, którzy lubią inwestować we Francji. Francuskie biuro śledcze zajmujące się malwersacjami na wielką skalę dyskretnie sporządziło listę dóbr materialnych, które szefowie kilku rządów afrykańskich i ich rodziny posiadają we Francji. Policja zainteresowała się tą sprawą po złożeniu skargi przez 3 stowarzyszenia organizujące pomoc dla Afryki i broniące praw człowieka. Pałace, wielkie apartamenty, rezydencje, luksusowe samochody zostały bowiem zakupione za pieniądze publiczne pochodzące najczęściej z kas państwowych. Majątek ten opiewa na sumy, które aż nieprzyzwoicie wymieniać, gdy się mówi w kontekście biednej, głodującej Afryki. Paryż od lat ma uprzywilejowane stosunki z kilkoma państwami afrykańskimi. Tradycyjnie też przywódców tych państw traktowano z pobłażaniem i przymykano oczy na ich wygórowane apetyty. Rozpoczęcie śledztwa wydawało się więc krokiem przełomowym, zwrotem w polityce międzynarodowej po przyjściu Nicolas Sarkozy'ego do władzy. Po kilku miesiącach okazało się jednak, że sprawa została odłożona ad acta. W międzyczasie bowiem, czytamy w Le Monde, poddani temu śledztwu szefowie państw afrykańskich wyrazili swe niezadowolenie i oburzenie z powodu neokolonialnej polityki Francji, jak to szybko zaklasyfikowali.
Prezydent Omar Bongo z Gabonu zapewnił Nicolas Sarkozy'ego, że z trudem powstrzymał manifestacje antyfrancuskie we własnym kraju, a prezydent Konga Sassou Nguesso ogłośno mówił o rasizmie. Prezydent Francji musiał więc wykonać kilka gestów i zapewnić swych afrykańskich przyjaciół, że wszystko jest w porządku, że mogą zawsze na Paryż liczyć. Decyzja francuskiego wymiaru sprawiedliwości o poniechaniu procedury to straszny sygnał dla ludów afrykańskich, uważają przedstawiciele organizacji, które złożyły skargę. Ci, co sprzeniewierzali pieniądze publiczne, pozostają bezkarni i przyczyniają się nadal do pogłębiania biedy na kontynencie afrykańskim.
RFI, la radio du monde.
Do nowego w Europie. Katarzyna Zawicka.
W strefie euro odnotowano najwyższą inflację od ponad 10 lat. Wynosi ona 3,2% rocznie. Jednocześnie gwałtownie rosną ceny żywności i energii, a u źródeł wszelkich podwyżek leżą wciąż rosnące ceny paliw. Morale konsumentów i przedsiębiorstw spada w miarę jak inflacja rośnie. Europejski Trybunał Sprawiedliwości zażądał, aby Francja położyła kres zatruwaniu związkami azotu wód przeznaczonych do konsumpcji. Trybunał uznał Francję winną niewypełnienia warunków postawionych przez europejskie prawodawstwo. Jeśli władze francuskie nie spełnią żądań Trybunału, Francja może zostać ukarana kolejnym mandatem. Kolejnym, ponieważ już została skazana na karę 28 milionów za zatruwanie Brytanii związkami azotu. Komisja Europejska zagroziła Francji procesem sądowym, jeśli nie przystosuje ona wkrótce swych instalacji oczyszczających ścieki w miastach do norm europejskich. Ścieki stanowią zagrożenie zarówno dla obywateli, jak i dla środowiska, rzek, jezior i wód przybrzeżnych. Europejski komisarz do spraw środowiska Stavros Dimas skierował pod adresem Francji ostatnie ostrzeżenie, grożąc jej wysoką grzywną i karami za opóźnienie. Ustawy europejskie narzucają na państwa członkowskie obowiązek oczyszczania zużytych wód, ponieważ mogą one być skażone bakteriami i niebezpiecznymi wirusami. Często zawierają również szkodliwe związki azotu i fosforu. Francja miała obowiązek zbudować odpowiednie oczyszczalnie do 31 grudnia 2000 roku. Tymczasem przedstawiła plan, zgodnie z którym niektóre gminy otrzymają oczyszczalnie dopiero w 2011 roku. Komisja Europejska zdecydowała się postawić Francję przed sądem w związku ze stosowaniem tutaj różnej wysokości VAT-ów, czyli TVA, w opłatach dotyczących transportu zmarłych. Otóż transport samochodowy obciążany jest zmniejszonym VAT-em w wysokości 5,5%, natomiast przenoszenie zmarłych oraz wszelkie inne usługi przedsiębiorstw pogrzebowych obłożone są normalnym podatkiem wynoszącym 19,6%. Francja może przyjąć dowolną wysokość VAT-u, musi jednak zdecydować się na jedną obejmującą wszystkie usługi pogrzebowe. Parlament Europejski zatwierdził ustawę o pełnej liberalizacji usług pocztowych po 1 stycznia 2011 roku. Proces ten rozpoczął się już 15 lat temu. Wprowadza on pewne zaniepokojenie w łonie związków zawodowych. Rządy 27 państw Unii są jednak zdania, że nie ma powodów do obaw. Niemiecki socjaldemokrata Markus Ferber stwierdził, że dyrektywy zostały dobrze opracowane. Przewodniczący Eurogrupy Jean-Claude Juncker stwierdził, że Francja nie powinna odrzucać zagranicznej oferty kupna banku Société Générale, pod warunkiem, że będzie to oferta przyjacielska, a nie wroga. Premier Francji François Fillon oświadczył we wtorek, że rząd życzyłby sobie, żeby Société Générale pozostało w rękach francuskich. Jean-Claude Juncker oświadczył również, że ma pewne trudności z przyjęciem tłumaczenia, jak doszło do blisko 5-miliardowych strat w banku. Dodał, że gdyby doszło do takiej sytuacji w ministerstwie, minister musiałby podać się do dymisji. Była to jasna aluzja do postawy dyrektora Société Générale Daniela Boutona. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy zwołał obrady parlamentu na 4 lutego w Wersalu, aby zatwierdzić wniesienie poprawki do konstytucji przed ratyfikacją Traktatu Europejskiego przygotowanego w Lizbonie. Deputowani i senatorowie będą zgromadzeni na kongresie w Wersalu, aby ostatecznie przyjąć poprawkę uprzednio zatwierdzoną osobno przez Zgromadzenie Narodowe i Senat.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr. rfi.fr/po-polsku.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Czy wolno zniszczyć dzieło sztuki? Tfu, dzicz, barbarzyństwo. Taka odpowiedź ciśnie się na usta, gdy pomyśleć o wszystkich arcydziełach zniszczonych bezpowrotnie i bezsensownie w wyniku zdarzeń losowych, katastrof naturalnych, pożarów i powodzi, albo z głupoty i obojętności, jak choćby pomniki architektury zastępowane przez szpetne betonowe bloki, albo celowo, czyli też z głupoty w wyniku wojen i rewolucji. Ale te przykłady dotyczą dzieł sztuki dawnej. Precyzuję zatem pytanie, czy wolno zniszczyć dzieło sztuki współczesnej? Można spokojnie zastanowić się nad odpowiedzią twierdzącą, gdyż nie zmieni to zaistniałej już sytuacji. Twórcy wszelkiej maści zadbali już o zagwarantowanie sobie praw autorskich, które szalenie ograniczają możliwość naruszenia ich wytworów. Najskuteczniejsi w tym okazali się akurat ci, którzy najwięcej napaskudzili, czyli architekci. Szalenie trudno jest przebudować jakiś obiekt, nawet gdy jest krzycząco szpetny, bez zgody autora. Na dobrą sprawę łatwiej jest taki obiekt zburzyć, choć i w takim wypadku należy spodziewać się wytoczenia sprawy odszkodowania dla autora. Jeszcze w latach 80. poprzedniego wieku do dobrego tonu wśród bogatej młodzieży londyńskiej było niszczenie dzieł sztuki nowoczesnej jako kulminacyjny punkt na wieczornym przyjęciu. Nie wiem, jak jest z tym teraz, kiedy pod wpływem mody następne pokolenie płaci astronomiczne ceny za wątpliwej jakości wytwory, za dzieła, których treść sprowadza się najczęściej do jednego możliwie zaskakującego czy szokującego pomysłu. Ich zniszczeniem zajmą się pewnie wnuki, które odkryją zabawy dziadków. Sensowniejsze jest teraz nabywanie dzieł efemerycznych albo przeciwnie duplikowalnych jak dzieła wideo. Problem bierze się jednak z rozmycia definicji dzieła sztuki. W zasadzie dziełem sztuki jest wszystko, co jakikolwiek artysta uzna za dzieło sztuki, przy czym on sam decyduje, czy jest artystą. W praktyce jest to troszeczkę trudniejsze. Uznanie czegoś za dzieło sztuki przechodzi przez sito opinii środowiska artystycznego, czyli ludzi, którzy sami uważają się za artystów lub znawców i którzy globalnie uważają się za takich nawzajem. Naturalnie każdy z nich może uważać poszczególnych członków tej grupy za zupełnych analfabetów i głupków, ale ostrożnie zatrzymuje się w zbyt rozległym rozszerzaniu tej opinii w dobrze pojętym własnym interesie. Z tej samej przyczyny występować będzie zdecydowanie przeciw niszczeniu bieżącej twórczości. Zalew kiczu pretensjonalnego naśladownictwa i niby sztuki już nam nie grozi. Jesteśmy w nim po szyję. Najzabawniejsze, że sztuka nowoczesna od jakichś 100 lat przeciwstawia się właśnie powtarzalności i sztywnym konwencjom, które naznaczyły wiek XIX. No i sama w to wpadła. Tę refleksję wzbudziła we mnie debata, która rozgorzała nad Sekwaną w sprawie tzw. kolumn Burena. Daniel Buren, artysta uważany dziś na całym świecie za luminarza francuskiej sztuki, otrzymał w 1986 roku państwowe zamówienie na instalację swego dzieła na podwórcu zabytkowego pałacu, tzw. Palais Royal, w samym centrum Paryża obok Louvru i Comédie Française. Dziełem tym jest zestaw różnej wysokości fragmentów kolumn, których boki są zdobne w charakterystyczne paski, stanowiące znak rozpoznawczy artysty, a ustawionych na skrzyżowaniach biegnących po ziemi rowków, w których cyrkulowała woda. Po paru latach instalacja się zamuliła, kolumny pobrudziły i poobłupywały, popsuło się też oświetlenie, które było istotnym elementem całości. Artysta, oburzony na tak daleko posuniętą obojętność władz publicznych dla dzieła sztuki, zagroził, że zażąda zniszczenia swego dzieła. Wywiązała się wielka debata, nawiązująca zresztą do debaty sprzed 20 lat, kiedy to świeżo powstałe dzieło spotkało się z druzgocącą krytyką publiczności i mediów. Daniel Buren, który uważa, że turyści z całego świata zjeżdżają się, by podziwiać jego dzieło, batalię jednak wygrał. Kolumny Burena zostaną odrestaurowane w najbliższych latach za sumę ponad 3 milionów euro.
RFI, la radio du monde.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Perspektywa pól elizejskich. W dół alei opadają łagodnie w stronę Placu Zgody kamienice, a potem w dalszej części dwa szpalery platanów tworzą zwężający się korytarz, którego zwieńczeniem niby muszką w szczelince karabinu strzelca wyborowego jest staroegipska iglica na Placu Zgody. Obróćmy się na pięcie i oto aleje pną się w stronę rozpartego na rozkraczonych, kabłąkowatych nogach kawalerzysty z krwi i kości łuku triumfalnego. Któż z turystów przejeżdżających nad Sekwanem nie zna tego obrazka? Przyzwyczaili się do tego widoku Paryżanie. Telewidzowie na całym świecie znają doskonale ujęcie pokazujące pole elizejskie i łuk triumfalny, bo po jego drugiej stronie znajduje się studio wynajmowane różnym stacjom telewizyjnym od Patagonii po Spitsbergen. Aby zwiększyć atrakcyjność tego zabytku, który początkowo wcale nie w tym miejscu i nie w takiej formie miał stać, francuski ośrodek zabytków narodowych otwiera w pierwszych dniach lutego nową stałą wystawę, rzecz jasno naszpiekowaną najnowocześniejszymi osiągnięciami technologii medialnych. A zatem, mimo że to tak świetnie znany obiekt, może warto jednak stanąć u jego stóp i zadrzeć głowę. Łuk triumfalny jest jednym z najbardziej popularnych zabytków stolicy Francji, obok wieży Eiffla, katedry Notre Dame i Louvru. Najczęściej to miejsce odwiedzają turyści i dziwić się nie bardzo jest czemu, bo przecież tutaj biją źródła pól elizejskich. Tutaj biorą one swój początek. Zazwyczaj łuk triumfalny kojarzy się z osobą Napoleona I, który obiecał swoim żołnierzom, że wrócą do domu pod łukami triumfalnymi. Jednak tak naprawdę to historia tego pomysłu, chociaż zabrzmi to jak dowcip o Radiu Erewan i słynnych rowerach na Placu Czerwonym, co to je nie rozdawano, lecz kradziono, sięga jeszcze wcześniejszych czasów, bo monarchii. Jest rok 1667, kiedy to słynny Le Notre projektuje pewien układ architektoniczny w odniesieniu do otaczających Paryż lasów, który będzie niczym innym jak wytyczeniem późniejszych pól elizejskich. To był pierwszy zarys na planie miasta, który pokazywał, którędy może pobiec późniejsza, najpiękniejsza aleja świata, jak o niej powiadają Paryżanie. Minęło ponad pół wieku i w roku 1723, wciąż jesteśmy w okresie monarchii, pisarz Herval Thion de Thie proponuje, aby na wzgórzu Chaillot wznieść jakiś pomnik. Pomysł miał w sobie wiele konkretów i tyle samo mglistych niejasności. Wiadomo było gdzie, nie wiadomo było co ma być tutaj skonstruowane. To miejsce w owym czasie można odnaleźć na mapach Paryża i okolic jako wzgórze Chaillot, później już jako Étoile de Chaillot i w tej nazwie należy szukać korzeni placu Gwieździstego, który od 1970 roku otrzymał jeszcze jeden przydomek placu generała de Gaulle'a. W 1730 roku wytyczono 5 promieniście odchodzących z tego wzgórza alei. Dzisiaj wzgórza nie ma, bo za jego wyrównanie zabrano się ponad 200 lat temu, ale za to alei jest i to sporo. W 28 lat później Jean-Étienne Ribard de Chamout wpada na pomysł, aby na wzgórzu skonstruować gigantycznego słonia, na grzbiecie którego stanie pomnik Ludwika XV. Ten słoń bardzo się spodobał Napoleonowi I, który też chciał go w tym samym miejscu wybudować. Swego czasu opowiadaliśmy w notatniku paryskim historii o tym, jak to model słonia stanął na placu Bastylii, a miniaturka na biurku w Muzeum Wiktora Hugo przy placu Wogezów. Słoń ze schyłkowej epoki Ludwików był w rzeczywistości w założeniach ogromnym przedsięwzięciem, bo miały się tutaj mieścić amfiteatr i sale balowe. Projekt uznano za zuchwalstwo i dzięki temu upadł. W 1798 roku rozpisano projekt na to, co tutaj ma stanąć, ale żadna z 13 przedstawionych propozycji nie zyskała aprobaty. Dopiero potrzeba było Napoleona. 18 lutego 1806 roku na mocy dekretu cesarz Francji Napoleon I nakazuje wzniesienie łuku triumfalnego, który byłby wyrazem hołdu złożonego wiarusom Wielkiej Armii. 15 sierpnia położono kamień węgielny. Prace przebiegały w ślimaczym tempie i na uroczysty wjazd orszaku cesarskiego z Marią Luizą Austriacką, przyszłą drugą żoną Napoleona, budowla wystąpiła w stroju niedbałym, czyli rusztowania owinięto pomalowanymi płótnami i udekorowano gipsowymi figurami. Potem szło jeszcze bardziej pod górkę zniszczenie planów architekta Chalgrena i zawierucha historii, która pogrzebała Wielką Armię w wąwozach Waterloo, sprawiły, że budowlę ukończono dopiero za panowania Ludwika Filipa. Umiera Chagrin, Napoleon ponosi klęskę, restauracja Bourbonów. W 1823 roku Ludwik XVIII nakazuje wznowienie prac. Łuk ma być świadectwem triumfu armii Hiszpanii. Zmiany na stanowisku głównego architekta są równie szybkie jak zmiany na tronie. 29 lipca 1836 roku wreszcie następuje oficjalna inauguracja łuku triumfalnego. Miejsce to staje się widownią wielu historycznych wydarzeń. Sprowadzenia prochów Napoleona I, defilady wojsk Napoleona III, walki w czasie komuny paryskiej, pogrzebu Wiktora Hugo, defilady zwycięstwa w 1919 roku. Tego samego roku Charles Godefroy przelatuje pod łukiem na aeroplanie. Coś, co nie udaje się śmiałkom usiłującym powtórzyć ten wyczyn pod rozstawionymi nogami wieży Eiffla. 28 stycznia 1921 roku, niemal równo 87 lat temu, pod łukiem triumfalnym spoczęły prochy nieznanego żołnierza, przeniesione z pól bitewnych I wojny światowej. Potem łuk triumfalny oglądał paradę wojsk hitlerowskich wkraczających do Paryża, armii amerykańskiej wyzwalającej Paryż, a potem oddziałów wojskowych różnych krajów, w tym w 2007 także jednostek Wojska Polskiego. I tak jest co roku. 14 lipca w rocznicę zdobycia Bastylii jest to miejsce defilady ku chwale oręża francuskiego, wielkiej armii, tak jak tego chciał Napoleon I Bonaparte. 11 listopada na grobie nieznanego żołnierza składane są wieńce dla uczcienia pamięci ofiar krwawej dla Francji I wojny światowej, z której naocznych świadków został już tylko jeden. Ostatni Mohikanie mieszkający na paryskich przedmieściach, potomek włoskich imigrantów. Łuk triumfalny ma 50 metrów wysokości i 45 szerokości. Patrząc na niego z pól elizejskich, na jego prawej kolumnie znajduje się dzieło François Ruda z 1792 roku, znane jako Marsylianka. Dookoła na płaskorzeźbach przedstawiono sceny z pogrzebu generała Marceau, jednego z bardziej ulubionych dowódców Napoleona, z bitwy pod Austerlitz. Na wewnętrznych ścianach umieszczono nazwy 128 bitew z czasów rewolucji i wojen napoleońskich, w tym bitew pod Pułtuskiem, Ostrołęką, Lidzbarkiem Warmińskim, czyli Heisbergiem i pod Gdańskiem. Na lewej kolumnie znajduje się płaskorzeźba pokazująca zwycięstwo Napoleona nad armią turecką, a wśród 660 nazwisk generałów i marszałków armii napoleońskiej znajdują się nazwiska Polaków: Poniatowskiego, Dąbrowskiego, Chłopickiego, Kniaziewicza, Łazowskiego, Sułkowskiego i Zajączka. Od lutego w łuku triumfalnym będzie można obejrzeć nową, stałą wystawę, o której mowa była na początku, ale o tym opowiemy już po jej inauguracji.
RFI w Nowym Jorku 97.1 FM SCA.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Ludzie i sytuacje. Anna Rzeczycka.
Marek Halter, pisarz i malarz francuski o polsko-żydowskim rodowodzie, autorytet w dziedzinie obrony praw człowieka i tolerancji między narodami, odznaczony został złotym medalem Gloria Artis, przyznawanym przez ministra kultury wybitnym osobistościom świata artystycznego. Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w ambasadzie polskiej w Paryżu w obecności ambasadorów Polski i Izraela we Francji, Tomasza Orłowskiego i Daniela Szeka. W ceremonii uczestniczyła także pani Fadela Amara, sekretarz stanu do spraw polityki miejskiej w rządzie Nicolas Sarkozy'ego. Medal wręczył minister kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej Bogdan Zdrojewski. Marek Halter, który lubi nazywać samego siebie cudzoziemcem z urodzenia, przyszedł na świat w Warszawie w 1936 roku. Był synem Salomona, żydowskiego drukarza, i Perli, poetki tworzącej w jidysz. Miał dwa języki, jidysz i polski, i od najmłodszych lat wzrastał na styku dwóch kultur i dwóch środowisk. Posłuchajmy, jak w ambasadzie polskiej wspominał Warszawę.
Od czasu, gdy wzrastałem, przesycony smakiem i odgłosami ulicy Smoczej, minęło wiele lat. Wszyscy staliśmy obywatelami jednej wspólnej Europy, ale moja historia, którą wciąż ocalam od zapomnienia, nadal jest w swej istocie częścią polskiej pamięci.
Rodzina Halterów zamknięta została w warszawskim getcie, skąd dzięki pomocy polskiego przyjaciela udało się jej wydostać kanałami. Losy zaprowadziły ją następnie przez Ukrainę i Moskwę aż do Uzbekistanu. W 1950 roku Marek Halter wraz z najbliższymi po krótkim pobycie w Polsce zamieszkał w Paryżu. ukończył studia malarskie w Szkole Sztuk Pięknych i stał się bardzo popularnym malarzem. Poruszony tym, co zobaczył w czasie kilkumiesięcznego pobytu na Ziemi Świętej, wszystko, co zarobił obrazami, przeznaczył na założony w 1967 roku Międzynarodowy Komitet do Spraw Pokoju na Bliskim Wschodzie. Był inicjatorem pierwszych negocjacji między Palestyńczykami a Izraelczykami. Stosunkom izraelsko-palestyńskim poświęcił pierwszą swą powieść Le Fou et le Roi, Błazen i Królowie, za którą otrzymał nagrodę Prix d'Aujourd'hui, francuski odpowiednik nagrody Pulitzera. W swych następnych książkach Halter nawoływał do pojednania między chrześcijanami, Żydami i Arabami, podkreślając, że wszyscy jesteśmy synami Abrahama. Dzisiaj dorobek pisarza liczy już ponad 30 pozycji. W Polsce ukazało się do tej pory 6 jego powieści: Pamięć Abrahama, Synowie Abrahama, Judaizm, Opowieść dla moich chrześniaków, Hazarski wiatr, Sara i Sefora. Marek Halter jako pierwszy pokazał światowej opinii publicznej rolę, jaką odegrała bohaterska Polka Irena Sendlerowa w ratowaniu Żydów w czasie wojny. Wydobył postawę polskich zakonnic ratujących żydowskie dzieci. Ocalił wspomnienia Jana Pawła II dotyczące okresu Holokaustu. Na kanwie swej powieści nakręcił film Cedek Sprawiedliwi, w którym przedstawił sylwetki nieznanych, skromnych bohaterów czasu zagłady, w tym i wspomnianych Polaków. Minister kultury Polski Bogdan Zdrojewski, wręczając medal Gloria Artis Markowi Halterowi, powiedział o nim, że jest naszym nauczycielem.
Przy takich okazjach, a wręczenie Złotej Glorii Artis jest pewnego rodzaju okazją, pewnego rodzaju pretekstem, poszukuje się uzasadnienia, które będzie uzasadnieniem niezwykle skrótowym. Powtarzanie rzeczy, które są powszechnie znane, jest normą, jest pewnego rodzaju standardem, ale mnie od czasu do czasu razi. Szukam wtedy takich klamr, które dają postaci trochę inny wymiar. Właśnie taki wymiar bardzo ludzki, a jednocześnie pokazują, z jaką twórczością i z jakim człowiekiem mamy do czynienia. Według mojej oceny, patrząc na dorobek, przewija się dwa elementy się przewijają cały czas. Właśnie walka o tolerancję, nadzwyczajna wrażliwość i też to, co staje się efektem tej pracy, czyli bycie nauczycielem, nauczycielem nas wszystkich. Szacunek do historii, szacunek do losów ludzkich, znajdywanie tych cieniutkich nitek, które łączą przeszłość z teraźniejszością, jest czymś nadzwyczajnym w tej twórczości, wartym odnotowania, podkreślenia i nagradzania przy każdej okazji.
Na kanwie swej powieści nakręcił film Cedek Sprawiedliwi, w którym przedstawił sylwetki nieznanych, skromnych bohaterów czasu zagłady, w tym i wspomnianych Polaków. Medal Gloria Artis ma kształt stylizowanego kwiatu. Marek Halter był bardzo wzruszony, gdy kwiat ten znalazł się na jego piersi.
Co znaczy dla pana to odznaczenie? Czy jest ważne?
No jest ważne, zrozumiałe, dla dziecka warszawskiego getta, co uciekł z Polski dwa razy. Jeden raz, bo to była wojna i nacyści, co chcieli mnie zabić. Drugim razem, w 50 roku, bo był antysemityzm. Dostać teraz taką ważną nagrodę od rządu polskiego, kraju, gdzie ja się urodziłem, to jest jednak rewanż historii. Jednak moja historia z Polską ma już 1000 lat. Moja rodzina przyjechała do Polski w 1575 roku. Otworzyła jedne z pierwszych drukarni w Lublinie, później w Warszawie. Mój ojciec, dziadek, pradziadek, wszyscy byli drukarze w Warszawie. To jest część mojej pamięci. I co dzisiejsza Polska przypomniała, że jestem jednak urodzony w Polsce, że coś zrobiłem w żyźni, że napisałem książki, że walczę dla więcej przyjaźni między ludźmi. To jednak moment bardzo ważny dla człowieka.
I w pańskiej twórczości przebijają się wątki polskie.
Zrozumiałe, zrozumiałe. No jak ja piszę o historii, jak Pamięć Abrahama na przykład, to ja opowiadam moją historię w Polsce. I część mojej książki, prawie wszystkie moje książki były przetłumaczone na polskim języku.
Teraz przy okazji książki Strach, Jana Grossa, o której pan na pewno słyszał.
Tak.
Znowu mówi się dużo o polskim antysemityzmie. Jak pan odbiera temat, ten temat właśnie taki bardzo trudny dla Polaków i dla Żydów?
No racja, to co ja powiedziałem tutaj też w tym ambasadzie, że jest stacja radiowa antysemityczna do dzisiejszego dnia i w tym samym czasie jest teatr żydowski bez Żydów i jest i dziesiątki tysięcy młodych Polaków przychodzą na ten festiwal klezmer muzyki żydowskiej do Krakowa, 20 kilometrów od Auschwitza. To jest całkiem jedyne w historii, gdzie się widzi dwa narody, co żyją razem, co się lubią i w tym samym czasie się nienawidzą. Jeszcze nikogo nie było, żeby napisał książkę o tym. Dzisiaj być antysemitą w Polsce bez Żydów, to jest strasznie, strasznie i jednak ciekawe, żeby rozumieć dlaczego. Być antysemitą w Polsce do dzisiejszego dnia, to znaczy, że nie lubić polskiej literatury. W każdej książce klasycznej literatury polskiej są żydowskie postacie. Ja nie mówię o Mickiewiczu, Pan Tadeusz, Jankiel, Leklezmer. To jednak o Rzeszkowej, o Usienkiewicza, wszystkich. Ja nie mówię o poetach, Tuwimie, Slonimskim i tak dalej. Wszyscy mówią o Żydach. To znaczy nie lubić Polski, bo to jest pamięć polska. Nie ma pamięci polskiej bez Żydów. Oni byli w 1966 roku, jak Polska zaczęła być Polską. Już byli wtedy żyć. I ja chyba pojadę do Polski to powiedzieć moim przyjaciołom Polakom.
Dialog polsko-żydowski jest możliwy i należy go budować.
On istnieje, tylko on istnieje między żydowskich przedstawicieli i kilka polskich przedstawicieli. Nie ma według mnie dialogu między narodami. I to trzeba jednak, ja myślę, że to dobrze będzie dla psychanalizy Polski, Polaków, dla psychanalizy Żydów. Oni powinni myśleć też o przyszłości.
A czy ten temat pana inspiruje? Czy chciałby napisać pan książkę właśnie?
Ja napisałem teraz tekst, co wyjdzie w końcu przyszłego miesiąca. To jest tekst, co wyjdzie razem z tym żurnalem Rutki Lasker. To jest ta Anna Frank, polska Anna Frank, 14 lat, w Będzinie, 50 kilometrów niedaleko od Auschwitza. Ja chciałem rozumieć dlaczego i jak. I napisałem 50 stronic o tym. Ja nie wiem, czy to pomoże do tego dialogu, może pomoże.
A to odznaczenie dedykował pan swojej matce, poetce jidysz.
Racja.
Myślał pan o niej dzisiaj?
Myślałem o niej, bo jednak dla niej Polska to była jej rodzina, dla mnie już nie. Ja jednak przyjechałem do Francji, miałem 14 lat. Ja śnię po francusku dzisiaj i piszę po francusku. Tylko dla niej to jeszcze Polska to była Polską. Dla niej jak ona recytowała poemy, to były poemy Słonimskiego, Tuwima. Szkoda, że jej nie było tutaj, żeby zobaczyć to wszystko.
De sagira na kamei Mumi kamo Di karo raitei Behol idon Ve idon
RFI, la radio du monde.
Muzyka świata. Agnieszka Kumor.
Tydzień temu Zbigniew Preisner opowiadał o swojej najnowszej płycie, po Polsce wydanej również we Francji, zatytułowanej Silence, Night and Dreams. Dziś druga część tej rozmowy.
Jakim pan jest artystą? To znaczy, skąd się wzięła na przykład u pana pasja pisania? Czy to w wieku 6 lat jak mały Mozart, czy Rubinstein, czy może później? Czy to koneksje rodzinne?
Wie pani co, taki ze mnie Mozart, jakie czasy. Pani, taka muzyka, jakie czasy, i taka ta muzyka klasyczna, jakie czasy. No, taki po prostu, tak, jesteśmy niczym innym, jak tylko tworem tych czasów. No. Mm-hmm. Więc jak się słyszę i słucham, czy czytam czasami niektóre recenzje, których, zwłaszcza polskie, to sobie myślę... I pani, czytam ostatnio Gomorowicza, po raz kolejny dzienniki, jego pierwszy tom. I powiem szczerze, nic się nie zmieniło, zupełnie nic się nie zmieniło w ocenie to, co on pisał i to, co mówimy o sztuce, o artystach i tak dalej, i tak dalej. I pani, ja oczywiście urodziłem się w rodzinie, jak gdzie tam ojciec muzykował, grał na weselach, grał na akordeonie, pisał piosenki i tak dalej. Niestety musiałem, Bielska nas... W 68 musieliśmy wyjechać stamtąd, to przyjeździliśmy się tutaj na Wysoki, nie było szkoły muzycznej, więc nie mogłem chodzić. Byłem normalnym uczniem, ale w liceum zakładałem oczywiście zespoły rockowe i grałem, pisałem piosenki. Ja potem przyszedłem na studia i na historię sztuki zrozumiałem po roku, że ja jednak chcę być kompozytorem, to zacząłem się uczyć, dlatego że ja uważam, że nie jest sprawą, gdzie się człowiek uczył, tylko czy się nauczył. Czy ma problemy z warsztatem? Nikt nie pyta Mozarta, gdzie się uczył.
A talent jest ważny, czy jest tylko zarodkiem?
Uważam, że pani, że talent jest rzeczą ważną, ale od samego mieszania herbaty nie robi się słodsza. Trzeba jeszcze dodać cukru, to znaczy trzeba się nauczyć warsztatu. No to jest, to ładnie Baudelaire pisze w takim swoim liście, to się nazywa rozmaitości estetyczne, że pisze, że czym większy artysta, tym bardziej musi posiąść warsztat, po to, żeby go nie ograniczał w jego przekazywaniu tego, co głowa wymyśli. Pani, myślę, że całą najważniejszą rzeczą każdego artysty to jest to, na ile to, o czym, co wymyśli, co wymyślił, czy to, co chce przekazać, powiedzieć, będzie umiał to potem przelać na swój warsztat, taki, jaką sztukę wykonuje, czy malarską, czy pisarską, czy kompozycję. Studiowałem historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i filozofię. Kompozycję uczyłem się sam, wie pani, po to były partytury, po to były płyty. Miałem to szczęście być w Pizzu pod Baranami, gdzie było dużo dobrych kompozytorów i po prostu, wie pani, to jest mierz siły na zamiary, a nie zamiar podług sił. No, chciałem być kompozytorem, chciałem się nauczyć, ja chciałem jednocześnie nie stracić rzeczy podstawowej, to znaczy indywidualności. Pani, wydaje mi się, że to, co jest ważne, żeby nie być epigonem, żeby opisywać to, co się widzi, własnym językiem. I teraz, na ile ten język będzie oryginalny, na ile on będzie przyswojalny przez inne osoby, czyli na ile on będzie uniwersalny, tym się z artystą większym lub mniejszym.
A czy w piwnicy miał pan jakichś mistrzów?
Pan to mistrzu, no, w prozie piwnicy, gdzie pisał muzykę Zygmunt Konieczny, gdzie pisał Radwan, gdzie pisał, no, potem jeszcze przyjeżdżałem razem po Miśkiewicz, Grahuta i tak dalej. Życie jest, uczy szkołę, jest wielką szkołą.
Ona jest mistrzem?
Ona jest mistrzem, trzeba tylko obserwować. A z drugiej strony ja nie bardzo wierzę w tak zwane uczenie kompozycji 19-latków. Myślę, że kiedyś był dobry system w polskim szkolnictwie, który mówił na przykład, że na studia reżyserskie przyjmowali ludzi dopiero tych, którzy skończyli inne wyższe studia. Jak pani ma 19 lat, to albo jest pani geniuszem, albo pani nic nie wykreuje, albo odwrotnie. Tak panią zamącą, że już będzie pani tylko epigonem, nie zostaje po sobie żadnych wspomnień. A ja chcę zostawić swój cień, obojętnie jaki on będzie, czy mniejszy, czy większy. To mnie interesuje.
Ważną osobą w pańskiej karierze, ale również chyba w pańskim życiu jako artysty był Krzysztof Kieślowski. ta płyta jest jednym z elementów, tak jak pan mówił, jest wspomnienie o nim, pewna łączność z nim.
Ale nie wie pani tyle z nim, no. Chcę kontynuować, chcę robić, chcę zadawać pytania w muzyce, w albumach, które robię poza muzyką filmową, te, które kiedyś robiliśmy wspólnie z Kieślowskim, z Piesiewiczem. Mhm. Wydaje mi się, że to, żeśmy się spotkali w trójkę, w tym samym czasie, w tym samym miejscu, tak ładnie jak z wiersza Szymborski. To nie był przypadek, no. To był jakiś przypadek, na który być może trzeba sobie było zasłużyć, a być może to był tak zwany przypadek, który musiał się zdarzyć. Myśmy zrobili 17 razem film. Zaczynaliśmy od Bez końca, a kończyliśmy na trzech kolorach. To była współpraca tyle fenomenalna, że ona przez te 17 filmów była potwornie twórcza. Myśmy jakby sami ze sobą walczyli, co robić inaczej, co zrobić lepiej. Jak opowiedzieć historię, która będzie zrozumiała dla nas, ale która będzie też interesująca dla innych ludzi. Myśmy zawsze myśleli o tym, żeby robić filmy takie, które nas interesują. Bo to jest tylko jedyna szansa, że coś, co zainteresuje nas i paru naszych znajomych, może jeszcze zainteresuje parę milionów ludzi. A jeśli było dla milionów, to być może nawet sam bym tego nie chciał oglądać czy słuchać.
Jak pan pisze muzykę do filmu? Czy inspiruje pana świat reżysera? Czy przenosi pan do filmu swój świat? Czy najpierw powstaje ścieżka, znaczy film, a potem pan pod wpływem obrazów pisze do tego muzykę?
Film nie jest sztuką samodzielną. Film jest konglomeratem różnych sztuk. Od scenariusza, przez aktorów, przez obraz, przez muzykę, czy po technikę, zgranie, montaż i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się składa na jedną rzecz, na jedną sztukę, dziesiątą muzę, która się nazywa filmem. Jest, muzyka jest jednym z elementów. Oczywiście pytanie, jak używamy tego elementu. Najważniejszą rzeczą jest to, o czym chcemy mówić. Najważniejszą rzeczą jest film, jego wyraz. I oczywiście, jeżeli reżyser powierzy jakąś rolę muzyce, to spełnienie jego oczekiwań. Czym bliższa współpraca, tym to jest lepsze.
W którym momencie pan interweniuje? Czy w momencie montażu ogląda pan...
W zależności. Z Kieślowskim pisałem muzykę jak na etapie scenariusza, tak było przy okazji Podwójnego życia Weroniki, czy przy Niebieskim, czy Kolorze Niebieski. Mhm. A normalnie, to wie pani, no, na koniec, zawsze się wchodzi na koniec, kiedy film jest zmontowany, bo chodzi o czas, chodzi o synchron, chodzi o tę całą techniczną stronę. Zresztą muzyka jest jedyną metafizyką w filmie, taką prawdziwą do końca, bo jej nie widzimy, a słyszymy, a czujemy.
Czy jest ważne pisanie również takiej muzyki pozafilmowej? Jest to dla pana ważny element?
Znaczy, wie pani, to jest ważne. Robiłem 4 płyty, które gdzieś były dla mnie ważne, z powodu, o którym mówiliśmy wcześniej. Mm-hmm. Więc jeżeli mam jakiś pomysł i chcę coś zrobić, no to wtedy robię. No, nie jestem niczym skrępowany, ani czasem. Mam swoje studio, robię co chcę, robię kiedy chcę, robię jak chcę. Jeżeli coś jest ważne, to staram się to zrobić. Ja to zawsze nazywam, to nie jest muzyka ani klasyczna, ani żadna inna. To zawsze nazywam, że ja piszę muzykę wtedy do nieistniejącego filmu. Ten film się jak ładnie nazywa, Cisza nad Isny, cokolwiek ona oznacza.
Mówił Zbigniew Preisner.
Dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI
i. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.